No i zaczęła się trzecia godzina poranka Wnet, a my po wizycie blisko wschodniego studia Radia Wnet tutaj w Warszawie przenosimy się do Niemiec. Tam jest nasze studio niemieckie, tam jest pan redaktor Jan Bogatko. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Słyszę państwa, mimo że pada śnieg. No oczywiście można powiedzieć, co za idiotyzm, czy jak śnieg pada, to słychać. Tak, ale jest po prostu biało za oknami, to wygląda jak dodatkowa firanka za oknem.
Czy coś poza tym w Niemczech się dzieje, poza tym, że pada śnieg?
No w Niemczech oczywiście dzieje się zawsze coś, kiedy pada śnieg, nie pada, kiedy świeci słońce lub jest ciemno. Ostatnio oczywiście Süddeutsche Zeitung zajęła się tematem bardzo bolesnym dla Niemców, a mianowicie wyrokiem, jaki zapadł w Krakowie w związku z filmem Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Państwo pamiętają pewno ten film, w którym przedstawiona jest AK, czyli Armia Krajowa, jako ten antysemicki potwór. Jak wiadomo, wszystko w Polsce było, zdaniem niektórych Niemców, antysemickie. Także w zasadzie można odnieść czasem wrażenie, że kampania wrześniowa odbyła się w celu wyzwolenia w ogóle od Polaków tego strasznego kraju. W tym roku wypadać będzie 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Süddeutsche Zeitung, pisząc o tym wyroku, zauważa, że we wrześniu 1939 roku Niemcy wkroczyli do Polski. No nie byli to tylko Niemcy, byli to także Rosjanie, ale to nie bardzo wypada, no bo przecież można zadrażnić w ten sposób sobie stosunki z Rosją. Ale nie tylko też Rosja i Niemcy, bo także i Słowacja, to pamiętają ci, którzy mieszkali w Zakopanem w tym okresie, że pierwsze wojska, które wkroczyły do tego miasta, to była sojusznicza z III Rzeszą Armia Słowacka. O tym oczywiście się nie mówi z różnych powodów, ale to nie jest temat mojej relacji. W każdym razie Süddeutsche Zeitung jest bardzo zniesmaczona tym, jak to można mówić takie rzeczy, że niemiecki serial zawiera jakieś kłamstwa, skoro ekspert do spraw Europy Wschodniej, jak podaje Süddeutsche Zeitung, Frank Wojciechowski, urodzony w Katowicach w 1948 roku bodajże, czyli tak zwany spóźniony, wypędzony, pisze o tym, że jednak był antysemityzm. I tytuł tego artykułu w Süddeutsche Zeitung jest: był także antysemityzm w polskiej Armii Krajowej. No, w zasadzie ten tytuł mówi wszystko, bo dalej z tymi dowodami na ten antysemityzm polskiej Armii Krajowej jest coraz bardziej cienko, a już najbardziej cienko jest, kiedy Frank Wojciechowski mówi: tak, był antysemityzm, ale również polski ruch oporu pomagał prześladowanym Żydom. No to w ten sposób oczywiście zawsze w każdej grupie ludzi można znaleźć i blondynów, i brunetów, i łysych. I oto chyba artykułowi, a właściwie jego autorowi, panu Olivierowi Das Gupta, w tym wypadku chodzi. Ciągle podkręcane jest to, że właśnie to teraz specjalnie jest takie irytujące, dlatego że jest narodowo-konserwatywny rząd w Polsce i to w zasadzie on bardzo nie lubi, jeżeli się wplątuje i mówi, opisze o winie Polaków w czasie II wojny światowej. No nie tylko ten rząd tego nie lubi, zdaje się, tylko Polacy tego po prostu nie lubią, ale to jest innego rodzaju historia. Podaje oczywiście Süddeutsche Zeitung zdanie sędziego Kamila Grzesika, który w uzasadnieniu w Krakowie powiedział, że jest to jednostronne i nieprawdziwe przedstawienie faktów historycznych i takie to jest. I tutaj w zasadzie Süddeutsche Zeitung nie ma wiele argumentów na to, właściwie żadnych argumentów na to, żeby obalić ten osąd. Przyznaję, że to jest w końcu skarga ze strony żołnierza Armii Krajowej, byłego człowieka, który siedział w KZ, w niemieckim KZ i to po prostu liczącego 94 lata i który był oburzony tym faktem. No i oczywiście Süddeutsche Zeitung jest przerażona tym, że właśnie sąd zażądał, aby CDF, to jest drugi program telewizji niemieckiej, na swojej stronie internetowej, również na portalu polskiej telewizji telewizji TVP opublikował przeproszenie, a za granicą, kiedy ten film ma być wyświetlany, pamiętamy, że został sprzedany do Stanów Zjednoczonych, między innymi, że po prostu była tam informacja, że Niemcy okupowali Polskę podczas II wojny światowej i realizując politykę wytępiania Polaków i Żydów. No to oczywiście bardzo denerwuje, no bo przecież to tu robią w tym wszystkim Polacy, przy ta wojna chyba nie była na temat Polaków. Ekspert z Deutsche Zeitung jest dość cienki, ten Frank Golczewski, który pisze, że film telewizyjny Nasze Matki, Nasi Ojcowie pokazuje niezbyt zróżnicowany sposób niemiecką okupację Polski, ale w tym wypadku tak, oczywiście, bez wątpienia, dodał, był antysemityzm, także antysemityzm polskiej armii, która była częścią państwa podziemnego. Ale przedtem pisze, że bez wątpienia polskie państwo podziemne pomagało Żydom. A więc o co tu właściwie w tym wszystkim chodzi? Podaje dalej, że Armia Krajowa to był zbiór, to był po prostu zlepek wszelkiego rodzaju sił, różnych jednostek, między innymi Narodowych Sił Zbrojnych, które po części w dystryktach Lublin i Radom, tak to się nazywało w Generalnym Gubernatorstwie, kooperowali z niemieckimi okupantami. No ani słowa o tym, że na przykład były Judenraty, które kooperowały z niemieckimi okupantami i co mają Narodowe Siły Zbrojne do Armii Krajowej, to jest już innego rodzaju historia. Można powiedzieć, że znajomy pewnego żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych był zaprzyjaźniony z wdową żołnierzy Wehrmachtu i na tym tle można oczywiście dalej rozwijać ten wątek ku radości czytelników, którzy są oczywiście wtedy uspokojeni, że jednak naprawdę ci Polacy to straszni antysemici. Z drugiej strony, i to przyznaję z Deutsche Zeitung, w materiale, który zresztą został przygotowany przez Ewangelicką Akademię, Agencję Prasową EPD, podaje, że z drugiej strony było dwóch, i podkreślę, tylko jakby tylko dwóch było, członków Armii Krajowej, którzy mówili na temat Holokaustu i jako pierwsi dokumentowali ten Holokaust i słusznie wymieniają tu wymienia autor Witolda Pileckiego i Jana Karskiego, którzy weszli czasowo do niemieckich obozów koncentracyjnych i mogli aliantom mówić na temat maszynerii mordu. No to wyjątkowo byli tych dwóch tylko niewłamcynkami. No i informuje ten, zresztą zgodnie z prawdą, że Pilecki później został zamordowany przez komunistów, a Karski. A i na zakończenie przylepione zdanie, no w zasadzie już nie chcę mówić, jak ja nazywam te zdania, bo to nie wypada w radio o tym mówić, że narodowo-konserwatywny rząd już w styczniu tego roku, planując ustawę na temat Holokaustu, no to jest nieprawdopodobne, ja nie słyszałem o takiej ustawie, może państwo mi coś powiedzą, bo ja tu jestem zupełnie w lesie. A mianowicie ta ustawa o Holokauście przewidywała między innymi, że za użycie słowa polskie obozy śmierci będzie grozić kara do 3 lat więzienia. Skąd to nagle polskie obozy śmierci się pojawiły? Skąd nagle projekt ustawy? Skąd ustawa o Holokauście? I o co tu właściwie chodzi? To znaczy, że może to na zasadzie kopiuj i klej i tak dalej. No to jest oczywiście niemieckie dziennikarstwo po ostatniej aferze, której się dowiedzieliśmy, jak się pisze reportaże i wymyśla teksty, które miałyby być relacjami. Afera Relotiusa. No w tej sytuacji już nic, ale to nic, nikogo nie dziwi. Spraw niemieckich jest krótka tylko taka historia. Lotnisko w Berlinie budowane już od 12 lat. 12 lat różnego rodzaju pomyłek, błędów i dramatów związanych z lotniskiem berlińskim. Ostatnia sprawa ta wybuchła, ponieważ pewien z polityków niemieckich z FDP powiedział, że budowa lotniska w Polsce stanowi konkurencję dla tego lotniska. Jeszcze pamiętam, mieszkałem wtedy w Bonn i leciałem na jakąś konferencję w Berlinie i miałem bilet, szkoda, że go nie zachowałem, gdzie było napisane, że lecę właśnie na to lotnisko. No lecę do tej pory, to już minęło 7 lat. Lotnisko to nadal nie jest gotowe. Rozbierane są ściany. ściany, ponieważ okazuje się, że nie miały właściwej izolacji przeciwpożarowej. Wyrzuca się komputery, ponieważ kupiono je wiele lat temu, już minął okres gwarancji, są przestarzałe, nikt z nich nie korzysta. Podobno parkingi są pełne, mimo że samoloty nie przylatują, ale pełne są dlatego, że na nich odstawił Volkswagen swoje samochody diesla, które już się do sprzedaży nie nadają. Niemcy, co się z nami dzieje?
Deutsche Wirtschaft, chciałoby się powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję. Prosto z Niemiec dla Poranka Wnet, pan Jan Bogatko. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Poranek Wnet, trzecia godzina, godzina 9:16, a w naszym studiu Witold Gadowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mieliśmy rozmawiać o książce, ale skoro tu była korespondencja z Niemiec i mowa o tym procesie, który właśnie w Krakowie się odbywał, pan też ma swoje tutaj sprawy z niemieckimi mediami.
Tak, ja mam proces z Ringer, Axel Springer. No właściwie o prawdę historyczną. Trudno się tutaj rozwodzić nad tym. Niemcy poczuli się dotknięci przypominaniem im o tym, że w czasie II wojny światowej byli mordercami i antysemitami.
No właśnie, i nie wiadomo, jak ten proces na razie się skończy i na jakimś etapie.
Jest na etapie mediacji. Ja zgłosiłem, że moja wola mediacji jest niewzruszona, bo jestem człowiekiem ugodowym, ale nie zmienię niczego z tego, co powiedziałem. Mogę jedynie mediować na temat przeprosin, jakie winni mi są przedstawiciele koncernu Ringer Axel Springer za pozwanie mnie do sądu.
No to będziemy obserwować, jak wygląda proces niemieckiego koncernu z polskim dziennikarzem. Tymczasem jest książka. Proszę państwa, Szlak trafił, trzecia część trylogii po Wieży komunistów, w której była mowa o tym, skąd się wzięły różne fortuny do dzisiaj istniejące, po Smaku wojny, gdzie są polskie nawiązania wojny bałkańskiej oraz jedna z najpiękniejszych we współczesnej literaturze polskiej postaci kobiecych, czarnowłosa Serbka Wesna. Mamy powieść smoleńską.
Tak, czyli powieść współczesną.
Czytelnicy przygód bezkompromisowego dziennikarza Andrzeja Brennera zadadzą pytanie, jakie są relacje między bohaterem a autorem, zwłaszcza, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że ilustracje, bardzo zresztą ładne, których autorem jest pan Łukasz Lenda, wskazywałyby, że tutaj relacja jest dość bliska.
Łukasz miał zupełną swobodę w tworzeniu ilustracji, czytał tekst i tworzył ilustracje, no i stworzył takie ilustracje, natomiast ja wypieram się wszelkich pokrewieństw z Andrzejem Brennerem, głównym bohaterem tej książki. No, to jest po prostu Andrzej Brenner. Niezależny.
Całkowita fikcja, czyli różne przygody, także te takie dosyć kolorowe Andrzeja Brennera, są całkowicie fikcyjne, rozumiem. Żadnych własnych doświadczeń. Też nie miał pan okazji spacerować po plantach z prezydentem Lechem Kaczyńskim.
Z prezydentem Lechem Kaczyńskim nie spacerowałem po plantach. Poznałem się z nim w zupełnie innych okolicznościach. Było w tym trochę anegdoty, ale mówiąc krótko, najdłuższą rozmowę odbyliśmy w domu Zbigniewa Wassermana na krakowskich Bielanach, tuż przed objęciem funkcji prezydenta państwa przez Lecha Kaczyńskiego. To była długa rozmowa. Potem dołączył się do tej rozmowy jeszcze niemiecki dziennikarz śledczy, który też opowiadał ciekawe historie. No i tak to się toczyło. Było dużo nadziei, że teraz to na pewno wszystko się zmieni. No minęło 8 lat, już wiemy, jak się zmieniło.
Już wiemy, jak się zmieniło. Takie są dwa zazębiające się przewodnie wątki tej książki, poza różnymi bardzo kolorowymi oczywiście przygodami pana Andrzeja Brennera. Proszę przeczytać, ale jest Smoleńsk, no i jest ta rosyjska wschodnia agentura w Polsce, która jest wszędzie.
No bo tak jest. Po prostu tak jest. To, co jest opisane w powieści Szlak trafił, to są realia polskie, o których nie mogłem w inny sposób napisać, bo miałbym 46 procesów pewnie przegranych. Bo jak tu udowodnić, że ktoś jest szpiegiem ruskim, bierze ruskie pieniądze, o czym na pewno wiem. Ale jak to udowodnić? Złapałem go za rękę. Nie byłem na tajnym spotkaniu, nie widziałem, jak są mu wręczane pieniądze. Więc mogłem to opisać tylko w formie książki. Kilku bohaterów tej książki chodzi jeszcze po ulicach Warszawy i nie tylko. Jeden się ucieszył, kilku się zasmuciło.
Czy my dzisiaj możemy powiedzieć, że cokolwiek wiemy o tym, co tak naprawdę wydarzyło się 10 kwietnia?
Trochę wiemy. Po rozmowach zarówno z panem Arturem Wosztylem, który dokładnie opowiadał mi o przebiegu jego lotu, lotu Jaka, który wylądował przed prezydenckim samolotem, jak i potem po rozmowach z ekspertami, świadkami, mogę powiedzieć, że to nie była zwykła katastrofa, że to nie warunki pogodowe sprawiły, że ten samolot uległ katastrofie. To można już dziś stwierdzić z pewnością. Po rozmowie z panem profesorem Biniendą wiem dużo więcej, ale pan profesor nie upoważnił mnie jeszcze do tego, żeby dzielić się publicznie tą wiedzą. Mogę powiedzieć tyle, że badania laboratoryjne, amerykańskie badania laboratoryjne właściwie wkraczają w decydującą fazę i tam już te wszystkie materiały, które są badane, pokazują historię tego, co się zdarzyło. Inna sprawa, czy prawdę o katastrofie smoleńskiej dziś jest w stanie przyjąć jakakolwiek opcja polityczna. Bo może się okazać, że będziemy wiedzieć, co się zdarzyło w Smoleńsku, ale nie będziemy chcieli w to wierzyć, a politycznie nie będzie to nikomu pasowało.
No właśnie, wydaje się, że ten obóz polityczny, który w tej chwili ma, jeśli nie pełnię, to większość władzy w Polsce, nawet tej pozainstytucjonalnej, obiecywał, że tą sprawę wyjaśni. Bano, być może powstał po to, żeby tą sprawę wyjaśnić i na pewno duża część ludzi, którzy była mu wierna przez te wszystkie lata, liczy na to, że zostanie wyjaśniona.
No, wkroczyli w czwarty rok swoich rządów. Wyjaśnili?
No nie.
No właśnie.
Co więcej, tak to dość dziwnie wygląda, bo jakby to jest tak badane dwutorowo. Jest ten zespół związany z byłym szefem Resortu Obrony Narodowej, panem Antonim Macierewiczem, i są działania prokuratury. Tutaj jeszcze, żeby było śmieszniej, te dwie grupy nie zawsze pozytywnie o sobie mówią.
Nie tylko, że nie zawsze pozytywnie o sobie mówią, to jeszcze idą jakby zupełnie innymi tropami. To bardzo dobrze, jeżeli sprawdza się wszystkie hipotezy, ale po 8 latach już trzeba się zdecydować, w którym kierunku podąża śledztwo, co jest najbardziej prawdopodobne, za czym przemawiają dowody pośrednie, bezpośrednie, relacje ludzi, prawdopodobieństwo i wiele, wiele innych rzeczy, dokumenty, procedury. To wszystko jest w dyspozycji dziś rządzących. Z tego wszystkiego można zbudować prawdę. Dlaczego do dziś nie wiemy, co się zdarzyło w Smoleńsku? To odpowiedź jedynie polityczna.
No ale dlaczego miałoby obecnie rządzącemu obozowi nie zależeć na ujawnieniu pełnej prawdy o Smoleńsku?
Bo może to będzie bardzo niewygodna prawda. Może ona nie będzie spełniała zamówień politycznych. Może to, co zdarzyło się w Smoleńsku, to wypadkowa wielu różnych zaniedbań, które pozwoliły na to, że sytuacja tak się potoczyła, że zginął prezydent i 95 ważnych dla Polski osób. Odpowiedź na to, dlaczego nie wiemy jeszcze o Smoleńsku nic pewnego, jest odpowiedzią na uwarunkowania polityczne. Czy życzą sobie tego Amerykanie, czy nie życzą sobie? Czy życzą sobie tego Rosjanie, czy też sobie tego nie życzą? Czy życzą sobie tego Niemcy, czy sobie nie życzą? To wszystko razem składa się na taką wypadkową nacisków, jakim podlegają obecnie rządzący, a oni też mają przecież swoje interesy.
To jest tak, że były te próby podejmowane zaraz po Smoleńsku, nawiązanie jakichś kontaktów międzynarodowych. Tutaj w książce też jest w sposób oczywiście literacki, ale pokazany ten wątek, jak
tak.
Siły sojusznicze via Izrael usiłują dotrzeć tutaj do Polski i przekazać jakieś wiadomości. Czy rzeczywiście były jakieś takie próby?
Ja w trakcie tego, jak wydarzyła się katastrofa, byłem w Jerozolimie akurat, w dzielnicy Mea Sharim, to jest dzielnica ortodoksyjna, żydowska dzielnica. No i ton i prasy izraelskiej wówczas i wypowiedzi ekspertów, z którymi rozmawiałem, no był jednoznaczny. Tam się pojawiały tytuły: Putin zabił polskiego prezydenta. Potem naraz to się wszystko rozmyło, przestano o tym mówić. Na pytanie, czy po polscy śledczy czy polskie władze skorzystały z materiałów amerykańskich, izraelskich, szwedzkich, duńskich. Odpowiedź jest zawikłana i nigdy wprost. Dlaczego?
Czy to, że w pewnym momencie pojawił się prezydent Trump, jakoś wpłynęło w jedną lub drugą stronę na tą otwartość Amerykanów na współpracę?
Na pewno tak. No, dziś, gdybyśmy bardzo chcieli i naciskali, to mielibyśmy materiały amerykańskiego wywiadu w śledztwie smoleńskim. Dlaczego ich nie mamy?
Czy to znaczy, że nie naciskamy?
A może niezbyt mocno. A może ktoś powiedział, że nie lżia. No tego nie wiemy. Efekt jest taki, że minęło 8 lat, pełne 8 lat prawie już od Smoleńska i nadal poruszamy się w dziedzinie wiary, czyli jedni wierzą, że to była zwykła katastrofa, inni wierzą, że to był zamach i poruszamy się we mgle. Nie ma nic pewnego.
Gdybyśmy przyjęli, że nie była to zwykła katastrofa, że coś tam się jednak wydarzyło, co było efektem ludzkiej interwencji, to jeszcze pozostaje pytanie, czy ta ręka była tutaj krajowa, czy też była to ręka zewnętrzna?
No właśnie. A może to była ręka zewnętrzna, ale sprzęgnięta z ręką krajową, co wydaje się najbardziej prawdopodobne. Wtedy trzeba by postawić w stan oskarżenia bardzo ważne osoby, które rządziły w Polsce. Czy jest na to odwaga, determinacja i interes polityczny?
Jeden z tematów książki jest rosyjska agentura w Polsce. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj narysować mniej więcej mapę tych rosyjskich wpływów w Polsce? Czy one obejmują wszystkie siły polityczne? Czy jest tak, że ktoś tutaj jest wrogiem Rosji, ktoś nie jest wrogiem Rosji? Czy też te macki wschodnie, jak chcą, to są wszędzie?
Tematyki wpływów rosyjskich używa się zwykle, jak się chce komuś przyłożyć.
No tak, ruski
w
agent.
Głowę, ruski agent. Ostatnio pan Bartłomiej Sienkiewicz użył tego argumentu w odniesieniu do średniej klasy urzędnika państwowego, czyli pana Andruszkiewicza. Wypominając, że on też był gdzieś zanotowany na liście rosyjskich wpływów w Polsce.
A to chyba w przedszkolu go musieli...
Pan Andruszkiewicz, jak był chyba w Młodzieży Wszechpolskiej albo gdzieś w jakiejś takiej organizacji. Także jak widać, każda siła polityczna posługuje się tą ruską pałką, jak jej wygodnie. Tymczasem należy pamiętać, że Rosjanie byli w Polsce, Rosjanie i Sowieci, przez ostatnie 200 kilkadziesiąt lat w różnej formie. I nie tylko, że zostawili tutaj naturalizowanych Rosjan, którzy po prostu przyjęli polskie nazwiska i dziś są już pełnoprawnymi polskimi rodzinami. Nikt nie pozna, że to w ogóle jakiś posiew ze wschodu. To jeszcze nawieźli tutaj mnóstwo agentury, nielegałów, ludzi, których się wykorzystuje w różnych momentach, śpiochów. To wszystko, co mówię, to oczywiście taka szpiegomania i jakaś taka literatura.
Tak, tak, no cały czas poruszamy się w kręgu fikcji literackiej w końcu.
Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że Rosjanie działają tutaj bez przeszkód. Robią interesy gdzie chcą i jak chcą. Jeżeli Polacy chcą zrobić interes w dziedzinie, powiedzmy, handlu traktorami albo jakimś uzbrojeniem, to bez pośrednictwa rosyjskiego im to po prostu nie wychodzi. A za rosyjskie pośrednictwo płaci się słono. I o tym też piszę w tej książce.
Ale zaraz, no bo takie opowieści tutaj, o których pan mówi właśnie, że to rosyjskie pośrednictwo, ci Rosjanie wszechobecni, te firmy rosyjskie, to tak trochę pachnie jakimiś takimi czasami Katminim, Olin i tak dalej, jakby to były zamierzchłe lata 90. Mamy rok 2018, nic się nie zmieniło?
No w książce jest opisany pewien generał Gieru, który bez przeszkód buszuje po Polsce. Nie jest to twór mojej fantazji. Siatka, która została opisana w tej książce, jest w miarę precyzyjna. A to nie jedyna. To jest, można powiedzieć, jedna z marginalnych siatek. Tych siatek jest bardzo dużo. One działają w polskiej gospodarce, działają przede wszystkim w polskiej dyplomacji i działają wykorzystując Polskę jako członka NATO i Unii Europejskiej. Przez Polskę właśnie zapuszcza się macki do tych instytucji. I oczywiście można powiedzieć, że znowu uprawiam jakąś spiskową teorię dziejów, ale to niestety jest praktyka.
No tak, ale przecież są ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i zapewne zdają sobie z tego sprawę.
No właśnie, chciałbym, żeby tak było. Wczoraj ujawniłem, że nieco więcej jak 10 kilometrów od Krynicy Morskiej lokowane są rosyjskie rakiety gotowe do odpalenia najnowszej generacji. No i cóż, to prawda.
Ale lokowane są gdzie, w którym miejscu?
Lokowane są niedaleko Krynicy Morskiej. A, oczywiście po rosyjskiej stronie.
Mam nadzieję.
Jak na razie. Więc no jest pytanie, czy nasze służby o tym wiedzą, a jak wiedzą, to co robią. Czy to jest używane, bo to nie sugeruje, że tutaj będzie wojna, czy że będzie jakieś gwałtowne działanie Rosji. Nie. To jest argument przetargowy przy ważnych negocjacjach. Teraz zbliżają się negocjacje dotyczące energetyki, udziału Rosjan w energetyce, pośredniego, bezpośredniego, ukrytego poprzez firmy legendowe z Zachodu. I być może na przykład taka bateria rakiet Topol to jest argument. W momencie, gdy polska strona się usztywnia, no to ten argument pozwala ją zmiękczyć.
Z drugiej strony ludzie, którzy obserwują światową geopolitykę, twierdzą, że Rosja jest co prawda agresywna, ale jest coraz bardziej słabsza, że odstaje tym swoim potencjałem, że właściwie już pozostała jej tylko naga siła oraz zależność od cen energii na świecie.
Rosja w tym globalnym wyścigu oczywiście słabnie, natomiast w stosunku do Polski ciągle jest zbyt silna i ma zbyt wiele argumentów, także wewnętrznych, w polskiej polityce, gospodarce, służbach. Tych argumentów jest bardzo dużo. Ludzie Rosjan tutaj zajmują ciągle wysokie stanowiska.
To opisany jest w książce w pewnym momencie taki moment, nie będziemy oczywiście treści zdradzać, bo czytelnicy powinni po prostu sami przeczytać, ale jest taki moment, jak te siły związane ze światem służb, ze tym takim starym porządkiem, opanowują każdą możliwą siłę polityczną, również taką siłę polityczną, która idzie z hasłem zmiany. Czy to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość zostało opanowane tak naprawdę gdzieś tam przez tych ludzi związanych ze starymi układami, żeby istoty rzeczy nie zmienić?
To jest tak, że pułk, jak jedzie w zaspet, na początku jedzie szybko, a potem coraz wolniej. I tak jest z każdą siłą, która chce reformować stan, za stany. No tak jest też z Prawem i Sprawiedliwością. Coraz więcej jest elementów, które nazwałbym obcymi w tym środowisku. Coraz mniej determinacji, coraz więcej chęci utrzymania się przy władzy, bo jest wygodnie, a jak jest wygodnie, to znaczy, że trzeba robić, żeby było wygodnie, czyli nie reformować. Im mniej reformy, tym więcej obcych wpływów.
No tak, z drugiej strony, jak patrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to żaden rząd i żadna siła polityczna nie była tak atakowana. To, co wyrabiają te media związane z trzecią RP, przechodzi już granicę szaleństwa.
A to, czy to tylko media związane z trzecią RP? Czy to nie właśnie aktywa obcych służb? W tym także rosyjskich oczywiście, bo często jak słyszę narrację pewnej telewizji komercyjnej, no to jakbym czytał listy Ławrowa, tylko przełożone na język publicystyki i podawane mniej precyzyjnie.
Ale to by świadczyło w takim razie, że jednak dla wielkich tego świata ten rząd jest niewygodny, nawet jeżeli nie wszystkie reformy są konsekwentne i jeżeli idzie na kompromisy.
No oczywiście, że ten rząd jest bardziej niewygodny niż rząd Tuska czy rząd Kopacz, które były całkowicie uzależnione od obcych wpływów, a w ostatnim swoim okresie od Berlina. Berlin ma z Moskwą bardzo dużo interesów. Nord Stream to tylko przykład wielkiego interesu, jaki Berlin z Moskwą prowadzi. I zawsze te interesy niemiecko-rosyjskie były bliskie, nawet jeżeli prowadzili wojnę, to zaraz potem próbowali nawiązać inne relacje. Więc jeżeli ktoś jest agentem niemieckim, to wcale nie znaczy, że nie działa na rzecz Rosji. Jeżeli ktoś jest agentem rosyjskim, to wcale nie znaczy, że nie ma zadania ułatwienia Niemcom pewnych działań. Wejście tutaj Stanów Zjednoczonych, silniejsze niż dotychczas, rzeczywiście zmieniło nieco układ sił, ale wprowadziło kolejnego gracza, jakim jest diaspora żydowska. I pojawiły się problemy, które wcześniej były tylko w kręgach antysemitów omawiane z wypiekami na twarzy, natomiast poważni ludzie tym się nie zajmowali. Teraz już i poważni ludzie muszą się tym zajmować, bo stały się to, te sprawy stały się faktami.
Czy sprawa restytucji mienia żydowskiego w Polsce może w pewnym momencie przybrać taki wymiar dramatyczny, że rzeczywiście Polska będzie musiała jako państwo tutaj coś powiedzieć, czego chce, czego nie chce, na co się godzi, a na co się nie godzi?
W polityce międzynarodowej działają prawa fizyki politycznej i jeżeli czegoś jest mniej, to zaraz czegoś jest więcej. Jeżeli mamy mniej wpływów niemieckich u sterów władzy, bo przecież w gospodarce czy w polityce zagranicznej te wpływy niemieckie są nieprzerwane. Jeżeli mamy mniej wpływów rosyjskich, ale także w tych dziedzinach, o których mówię, one się utrzymały, no to w tą próżnię jakby weszły nowe wpływy. To są wpływy amerykańskie, a Amerykanie, zwłaszcza za prezydenta Trumpa, mają już taką wyraźną narrację proizraelską i musimy liczyć się z interesami Izraela, ponieważ zawarliśmy taki sojusz bliższy. Będziemy tutaj wpuszczamy już kapitał izraelski, chociażby w przemyśle farmaceutycznym, czy w sieciach aptek, Superfarm, to jest taki biznes czysto izraelski, który działa w Polsce. Musimy się z tym pogodzić. Nie jesteśmy państwem na tyle silnym, żeby prowadzić nawet wewnętrznie całkowicie autonomiczną politykę gospodarczą, czy zagraniczną. No i teraz jest kwestia przebiegłości naszych władz. Ile zdołają wytargować dla Polski, a ile trzeba będzie odpuścić.
No właśnie, to jest pytanie, jak ta przebiegłość wygląda. Ponieważ cały czas oczywiście rozmawiamy przede wszystkim o literaturze, to tak, pomówmy przez chwilę też o fikcji literackiej. Książka jest też książką o Krakowie. To już kolejna książka, w której ten Kraków ma taki swój bardzo malowniczy portret. Rozumiem, że niektóre postacie, nawet jeżeli nazwiska są trochę zmieniane, niektóre epizody, zwłaszcza kawiarniane, są prawdziwe.
Tak, to dużo rzeczy jest prawdziwych w tej książce, ale przede wszystkim chciałem w niej w sposób taki nienachalny nawiązać do wielkiego Krakusa Stanisława Wyspiańskiego. Jest tam pewien taki moment w książce, kiedy takie nawiązanie następuje. No, można to też nazwać takim współczesnym balem u senatorowej. To już będziemy nawiązywać do Mickiewicza, ale no, chciałem, bo książka jest literacka, ja chciałem, żeby ona była jednak powieścią i żeby miała w sobie pewien ładunek, który czytelnika po prostu ucieszy, a nie tylko zasmuci pewną diagnozą tego, co się dzieje. Więc ten Kraków to jest najbardziej literackie miasto w Polsce i nie ma drugiego takiego miasta. Może dopiero Wiedeń i Budapeszt i Praga. To są miasta porównywalne z Krakowem. Ale w Polsce drugiego takiego miasta nie ma. I odkrywanie duszy Krakowa i tego, co w Krakowie się kryje pod tym takim blichtrem turystycznym, to naprawdę daje dużo satysfakcji.
Bohater książki Andrzej Brenner w poprzednich częściach trylogii strzelał, biegał, brał udział w wojnie. Tutaj już trochę ma dosyć tego strzelania.
No, w tej książce jest już starszy i taki staje się zrzędliwy. Trochę hipochondryk, trochę taki już asekurant. No to najbardziej mnie bawiło, że ten bohater jest wciągnięty chyba w największą przygodę, z jaką się starł, bo poprzednie były jakby z własnej winy i sam je wybierał, a tu został wrzucony w sam środek Smoleńska, przed którym się broni, a musi się jakoś wobec tego zachować. W tej książce starałem się przemyśleć też diagnozę tego, co z nami się stało po Smoleńsku, jacy jesteśmy, czy potrafimy jeszcze zrobić coś czystego, czy już tylko będziemy zajmować się rachowaniem i księgami buchalteryjnymi.
Czy nastąpi taki dzień, taki moment, taki proces, kiedy dowiemy się, co wydarzyło się 10 kwietnia?
Ja niezmiennie mam nadzieję, że tak będzie. I no cóż, no, każdy będzie wierzył w to, co chce. Ludzie do dziś wierzą w to, że Elvis Presley żyje, więc to naprawdę jest już kwestia wiary, ale ci, którzy rzetelnie będą chcieli wiedzieć, co się wtedy wydarzyło, myślę, że będą wiedzieć.
Proszę Państwa, Witold Gadowski, Szlak trafił, książka literacka, ale nie tylko.
Powieść współczesna.
Powieść współczesna o Polsce będzie ciąg dalszy?
W założeniu to miał być koniec, ale teraz zacząłem myśleć o tym, czy bohater nie pojawi się, może już nie jako główny bohater, ale jako jedna z postaci gdzieś tam w tle, w nowej powieści, którą z której się zabieram i która będzie futurystyczna nieco. Czyli oderwę się już, bo w tej trylogii opisałem jakby to, jak Polska powstawała, gdzieś tam oczywiście przez lustro bałkańskie, jak powstawały fortuny w wieży komunistów i co się z nami stało, w Szlak trafił, a teraz pora na powieść futurystyczną, czyli no, kilka lat później. Co będzie, jeżeli wszystko będzie szło tak jak teraz? No, oczywiście w tle wielka wyprawa, wielka krucjata z Częstochowy do Santiago de Compostela. No i zobaczymy.
Ale to już jest zupełnie inna historia. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Witold Gadowski był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję.
A teraz, proszę Państwa, co by tutaj zagrać po takiej rozmowie? A teraz będzie do Ani Kult.